10 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. W studio pan Piotr Brzozowski, rzecznik i członek zarządu okręgowego PZU w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam słuchaczy Radia Zachód.
A przez telefon biolog i znawca naczelnych dr Zbigniew Zawada. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, co właściwie powinniśmy wiedzieć o tej chorobie pomorze, afrykańskim pomorze świń. A co właściwie wiemy? Na pewno ważną informacją jest fakt, że pojawił się tutaj w Lasach Lubuskich, natomiast to ognisko oddalone od ogniska ze ściany wschodniej jest właściwie o ponad 300 kilometrów.
Jeśli nie więcej.
Jeśli nie więcej. No to zastanawia i słyszałam wczoraj w rozmowie Janusza Rzeczkowskiego z dyrektorem RDLP w Zielonej Górze, panem Wojciechem Grochalą, że no wskazuje pan dyrektor na jednak czynnik ludzki, że to człowiek przywlókł wirusa tutaj do Lasów Lubuskich. Ale chciałam zapytać, panie doktorze, pana o to, co powinniśmy wiedzieć, tacy zwykli ludzie, którzy mają w tej chwili zakaz wstępu do lasu, co powinni wiedzieć o tej chorobie? Bo ja mam wrażenie, że my niewiele wiemy.
Wiemy wszystko. Tak naprawdę wiemy wszystko, tylko czy my chcemy wiedzieć. Ta choroba wywołuje wielkie antagonizmy wśród ludzi. I dlatego też obecnie wszyscy się antagonizują na jedną, na drugą stronę. I chyba słuchają swoich racji, a dotyczy to głównie wybicia głównego wektora czy rezerwuaru tej choroby, czyli dzika. Natomiast no co wiemy o tej chorobie? No to jest choroba, która od dawna, od czasów niepamiętnych towarzyszy świniom dzikim w Afryce. No oczywiście w latach 30., 40. zaczęto hodować świnie również w Afryce, takie te domowe jak nasze. No później okazało się, że przeszła ta choroba z dzikich guzców i świń na te świnie domowe. No i w latach już 50. były pierwsze jej transfery do Europy. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, po prostu choroby wirusowe są przenoszone w różnoraki sposób, jest czynnik ludzki, czynnik zwierzęcy. No i od tych 50. lat ta choroba co jakiś czas wybucha w tym albo w innym kraju. Kiedyś, kiedy nie była tak silnie gospodarka powiązana europejska między państwami, nie stanowiło to takiego wielkiego problemu globalnie dla Europy, bo był to problem danego kraju i każdy sobie mówił, radźcie sobie z tym jak chcecie, a obecnie jest to problem gospodarki europejskiej. Bo hodowla świń jest rzeczywiście potężną gałęzią przemysłu i no i jako tako może nastąpić krach na tym rynku. Z drugiej strony teraz ta choroba coraz intensywniej jest przenoszona. Tu również czynnik może być ludzki, zwierzęcy, taki, siaki, owaki. Bo jest bardzo duża mobilność ludzi, mnóstwo zwierząt przewożonych. Ktoś dzisiaj wsiadł w samochód, przejechał 500 kilometrów, wyrzucił na końcu na jakimś, powiedzmy, stacji benzynowej skórkę od chleba. Akurat miał pech, że była tam jeszcze fragment kiełbasy z dzika czy świni zarażonej. No i oczywiście zjadł to dzik, jakiś inny zwierzak. No i już chorobę mamy 300, 500 kilometrów, 1000 w innym miejscu. A jak się objawia ta choroba? To jest choroba wirusowa typu posocznicowego. Silne wybroczyny, silna temperatura, kilka dni, bardzo wysoka śmiertelność, zwierzę ginie. No w koszmarnych, że tak powiem, konwulsjach. Śmiertelność do 80-90%, a więc bardzo wysoka. No i na dzień dzisiejszy nie ma na to lekarstwa. Są próby ze szczepionkami już od 2018 roku. Niby jest to obiecujące, ale ze wszystkimi szczepionkami droga pewnie jeszcze jest daleka. I no i na ten czas mamy poważny problem na skalę europejską.
Czy odstrzał sanitarny w tym przypadku objawów, o których pan doktor mówi, że są no, straszne dla zwierzęcia, jest lepszym rozwiązaniem?
Ja uważam, że tak. I na dzień dzisiejszy oczywiście pewnie też się będę narażał, ale rozumiem, że chce pani też jakby usłyszeć moje zdanie osobiste, tak. Więc ja jak najbardziej tak.
Tutaj tuż przed audycją pan Piotr Brzozowski mówił mi o tym, że w Wielkopolsce, kiedy dwa dni temu wojewoda wydał nakaz odstrzału sanitarnego, no to już zaczęły się na różnych forach takie nawoływania do spacerów w czasie polowań, no że zacznie się po prostu z tej drugiej strony taka próba być może zablokowania. A pan mówi o tym, że to jest jedyna właściwie w tym momencie, w cudzysłowie to mówię, szczepionka.
Znaczy, no oczywiście,
nawet nie szczepionka, to jest wyjście, po prostu jakieś wyjście z tej sytuacji.
Wie pani, tu już nie mamy co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba to sprzątać, bo to mleko już jest rozlane. Nie mamy co patrzeć i obwiniać się teraz jeden drugiego, tylko trzeba patrzeć, jak zaradzić sytuacji. Wie pani, ja nie jestem myśliwym i mój stosunek jest pragmatyczny do świata. Staram się być jak najbardziej pragmatyczny, ale tutaj w tym wypadku myśliwi trochę stają się ofiarą całej historii, bo są za wszystko obwiniani o ten wirus, że to dziki, tak, siak, są strzelane, krew. Możemy sobie wszystko przyjąć, ale ja powiem jedną rzecz. Jeżeli nie myśliwi tego nie zrobią, to kto to zrobi? Żołnierze, terytorialsi. Ja myślę, że to myśliwi są jak najbardziej odpowiedzialnymi osobami do tego odstrzału i tak naprawdę jedynymi, którzy mogą to zrobić fachowo, którzy znają las, wiedzą i tak dalej, nie ma co na to tracić czasu. Z drugiej strony, no jak mówię, tu trzeba coś robić. Zagęszczenie dzików jest duże, no ale teraz druga strona medalu. Dziki będą padać, bo choroba już jest. Więc będzie coraz więcej trupa leżało w lasach. Będą do nich podchodziły nowe dziki, drapieżne zwierzęta, których trochę jest, psy domowe, koty, które gdzieś tam w lesie, w polu ten dzik padnie, będą przychodziły, będą jadły, będą przynosiły. Ta choroba będzie się szerzyć. Czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy. Ja wiem, ofiarą drugą i najważniejszą tego wszystkiego są dziki i pewnie ekosystem ucierpi w dużym stopniu leśny, bo z polami to trochę inaczej wygląda, ale no naprawdę nie ma innego chyba wyjścia i wie pani, to ja tu nie jestem wielkim specjalistą, aczkolwiek no staram się trochę o tej chorobie czytać czy wiedzieć i dość dużo rozmawiam z weterynarzami, rolnikami, tak i siak. No ale co nam pozostanie? No możemy się jeszcze skazać na wielkie, wielkie perturbacje z Unią Europejską, która jeżeli państwo jako tako nie podejmie odpowiednich kroków, również narazi się na szereg zarzutów ze strony Unii Europejskiej, a to nie będą wcale miłe rozmowy, a być może nawet i kary. No tutaj wszystkie drogi są otwarte. Wiemy, że Niemcy profilaktycznie już wystrzelali dużo dzików. Wiemy, że profilaktycznie już gdzieś na granicy z Danią, Dania już zaczyna stawiać płoty do Niemców, więc naprawdę kraje się boją roznoszenia tej choroby, bo wiedzą, jakie są skutki ekonomiczne tego. A więc jeżeli dzisiaj gdzieś tam jakiś czytałem też felieton, ktoś wyliczał, że jeżeli rzeczywiście ten ASF rozszedłby się mocno po naszym kraju, no to stracą rolnicy, to wiadomo, ale wszyscy my będziemy mieć kilka setek w portfelu co miesiąc mniej i to przez kilka lat. A więc ja wiem, że ktoś powie, no co mnie tam obchodzą pieniądze, takie, siakie, ja zarabiam gdzieś tam w informatyce. Nie, to jest system naczyń połączonych. No też musimy mieć tego świadomość.
A czy ludzie i ich zwierzęta domowe są w jakiś sposób narażeni na ASF? Bo gdzieś tam chyba w wielu ludziach kiełkuje takie podejrzenie, że no nie do końca ufa tym komunikatom, które no bardzo są ogólne na stronach różnych urzędów.
Nie, to nie zagraża nam i zwierzętom domowym poza świnią. Więc jeżeli przyjdzie kot z lasu, pies z lasu, ptak z lasu, powiedzmy gawron jest w jakiś sposób w stanie zawleć tą chorobę na teren gospodarstwa i dostanie się to do świń, to tak, zwierzęta domowe, czyli świnia, tylko świnia, może zachorować na to.
Ale ja słyszałam też na początku naszej rozmowy, pan powiedział, że ktoś je kanapkę na przykład z szynką wieprzową i w tej kanapce jest wirus.
Tak, oczywiście, bo wirus znajduje się w mięsie, w produktach, w których on jest. Jeżeli będzie niedobrze obrobiona ta kiełbasa, ta wędlina, to mięso, to może się przenosić po prostu. Może się przenosić.
Czyli jest taka możliwość, że my po prostu będziemy zjadali.
Jest. Tak, wie pani, to, że ktoś teraz akurat ten wirus ma, powiedzmy, jakiś tam genotyp do tych wirusów wschodnich, okej, ale to mogła być sprawa sprzed kilku na przykład miesięcy roznoszona i dopiero teraz to wypadło. Być może nie wiemy, ile jeszcze dzików już padło i nie zostały wcześniej zdiagnozowane, więc to nie jest sprawa może sprzed 2-3 tygodni, ale to jest sprawa, która ciągnie się na przykład z lata już i prawdopodobnie tak było, tak się wydaje. Więc na duże odległości możemy dzisiaj roznosić wszelkie choroby.
Czyli właściwie ta zasada, przestrzeganie zasad bioasekuracji u nas w przypadku ASF-u się nie sprawdza i pana zdaniem jedynie ostrzał sanitarny jest w stanie zatrzymać chorobę?
Nie. Bioasekuracja się sprawdza. Natomiast akurat wczoraj tak się stało, że jeden ze moich znajomych wjechał na teren gospodarstwa, jeszcze nie wiedział, że to już jest teren gospodarstwa, wybiegł pan rolnik, który poprosił, żeby dalej samochodem nie wjeżdżał, bo ma kamery, ma porządną, to jest złe słowo, ma dużą tu czarnię świń, zależy mu na tym, nie chce żadnych niedomówień, ma siatki, kraty, ma maty i starają się, więc tutaj w tym wypadku jak najbardziej ona w dużym stopniu ta bioasekuracja będzie dobra, przynajmniej w jego, ale nie jesteśmy wszystkich czynników w stanie wyeliminować, nie jesteśmy w stanie wszystkich. Natomiast duże zagęszczenie dzików, duża populacja sprzyja, że między tymi dzikami dochodzi do częstych kontaktów. Ja wiem, że ktoś powie, że dziki są strzelane, to tak, one przemieszczają się, uciekają, tak, to jest prawda. Ale w Lubuskim też są wilki, które przeganiają trochę te watahy. Są również psy, również dziki przemieszczają się, bo ludzie wchodzą do lasu z psami na wycieczki, takie, siakie, owakie, więc te dziki tak i tak przemieszczają się w jakimś obrębie. Wychodzą z lasu, idą na pola. W ogóle są całe populacje, które żyją po tych kniejach śródpolnych i po tych polach, mimo że teraz te kukurydze już są wycięte w dużym stopniu, ale te dziki potencjalnie wszystkie są rezerwuarem i te wszystkie dziki potencjalnie padną na ten ASF. Więc jeżeli będzie odstrzał i tych dzików będzie mniej, a więc mamy szansę wybić więcej chorych dzików, zostawić mniejszą populację, które będą się ze sobą mniej kontaktować i jest szansa na ocalenie jakiegoś porządnego procentu dzików na przyszłość, które tą populację nam odbudują. Natomiast nikt nam nie zapewni, że w momencie, kiedy zostawimy to samo sobie, to być może 80, być może 90, a być może 100% populacji dzików padnie.
Jeszcze chcę pana w tej części rozmowy, bo bardzo bym chciała, żeby został pan z nami, zapytać o to, w jaki sposób też dzik reaguje. Czy dzik jest wtedy bardziej agresywny, kiedy jest już zarażony i ta temperatura ciała podnosi się do tych 42 stopni?
Tego to ja nie wiem. Naprawdę tego ja nie wiem. Ja natomiast mogę pani powiedzieć, że chory dzik jest zwierzęciem chorym, ma dużą gorączkę i w ciągu 3 dni pada. Więc ja myślę, że on jest wtedy obolały, ma krwotoki wewnętrzne, ma krwotoki podskórne. Więc ja nie myślę, że on będzie bardziej agresywny. On będzie po prostu zwierzęciem bardzo, bardzo chorym zwierzęciem konającym w konwulsjach, być może nieprzewidywalnym. Tak, być może tak, ale jest zwierzęciem osłabionym, na pewno nietomnym na pewne zjawiska zewnętrzne. Ale niech mi pani uwierzy, gdyby pani zobaczyła filmy, jak wyglądają tego typu konwulsje i jak wygląda ta choroba, że tak powiem, w działaniu, no to naprawdę dzik cierpi, naprawdę dzik cierpi.
Pan Piotr Brzozowski, rzecznik i członek zarządu okręgowego PZEU. Panie Piotrze, 27 listopada skierowaliście prośbę do organizacji pozarządowych o pomoc przy poszukiwaniach dzików. I chciałabym się dowiedzieć, jakie intencje przyświecały myśliwym, dlaczego to pismo powstało, dlaczego skierowaliście je do organizacji, bo mam wrażenie, że niektórzy, także myśliwi, odbierają ten apel jako trochę taki ironiczny, prowokatorski. Bo może, przyznam szczerze, że kiedy ja zobaczyłam tą prośbę, no to byłam zaskoczona.
Może na początku podziękuję panu doktorowi za bardzo wyczerpującą, fachową i taką kompleksową ocenę tego zjawiska, o którym rozmawiamy. I podkreślenie roli myśliwych. Zaraz wrócę do tego pytania, które tutaj zostało zadane. Nasz apel o pomoc skierowany do organizacji był takim wyprzedzającym działaniem niejako, ponieważ w sytuacji, kiedy wojewoda wielkopolski ogłosił decyzję o szale sanitarnym, natychmiast pojawiły się protesty organizacji ekologicznych z różnych stron, które niejako wychodząc przeciwko temu nakazowi odstrzału sanitarnego, zaczęły ogłaszać różnego typu akcje, pójdźmy na spacer, zablokujmy ten odstrzał i tak dalej, i tak dalej. Być może ta nasza tutaj z Zielonej Góry, z zarządu okręgowego prośba o udział w poszukiwaniach była troszeczkę prowokacyjna i taka właśnie mająca na celu powiedzenie sprawdzam, ale nawiązując do tego, co powiedział pan doktor, jak się zachowuje ten dzik i gdzie go można znaleźć. On w tym ostatnim stadium choroby, z uwagi na wysoką temperaturę i gorączkę, zalega w miejscach, gdzie jest woda. To są bagna, jakieś bajorka, trzciny i tak dalej. I teraz poszukiwanie tych dzików bez pomocy szerszej grupy osób oraz bez pomocy ludzi, którzy dobrze znają teren, a to są również członkowie tych organizacji, jest praktycznie mało efektywne. Dowodem tego są pierwsze poszukiwania padłych dzików we wschodniej Polsce, gdzie zaproszono wojsko do pomocy i były grupy, nazwijmy to tych terytorialsów, grupy pomocnicze różnego typu paramilitarne również. I okazało się, że takie przejście tyralierą przez wysoki las jest całkowicie nieefektywne. Dopiero myśliwi, czy też ludzie znający te miejsca,
leśnicy
wiedzący, że ten właśnie chory dzik z powodu tej wysokiej temperatury szuka wody, szuka takiego miejsca ochłody, powodowały, że znaleziono te sztuki padłe i można było zastosować przy zasadach biosekuracji utylizację, wywiezienie tego truchła z lasu, co powoduje, że nie było już potem tego łańcucha dalszego zakażenia. I teraz wracając do tego naszego apelu, myślę, że nikt jak członkowie tych organizacji nie powinni protestować przeciwko temu zaproszeniu, bo oni tam będąc, widząc jaka jest sytuacja, widząc co się dzieje z tymi dzikami, widząc, że te ich działania mogą poprzez znalezienie tych padłych dzików spowodować, że tych miejsc, tych zalążków będzie w terenie mniej, no to robią po prostu dobrą robotę i stąd też nasz apel do nich.
No tak, ale jednak być może to pismo jakoś ironicznie jest odbierane, bo parę dni wcześniej chyba zapalony myśliwy pan Andrzej Brachmański pisze w mediach społecznościowych: uwaga, smutna wiadomość, zaginęli obrońcy przyrody i ekolodzy w weekend, kiedy było trzeba wykonać ciężką pracę, chodząc po chaszczach i bagnach w poszukiwaniu dzików padłych na ASF. Do tej roboty stawili się tylko myśliwi, leśnicy i rolnicy. Wśród ponad 200 ludzi nie widziano żadnego zielonego, zatroszczonego o stan polskiej przyrody. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
No są różne rodzaje aktywności ekologicznej. My zachęcamy do takiej, która jest przeciwdziałaniem tej właśnie temu pomorowi dzików i myślimy, że właśnie również w ten sposób, nie tylko protestując, ale pomagając i uczestnicząc w tych akcjach, można wykazać chęć bycia częścią tej wielkiej akcji walki z zarazą.
A ktoś się zgłosił się? Ktoś odpowiedział na ten apel?
Dzisiaj miałem sygnał, że jedna z organizacji pozytywnie odpowiedziała, w sensie takim, że poprosiła o bliższe informacje co do udziału, bo to są akcje, które są koordynowane z nadzorem sanitarnym, z pełną bioasekuracją i przy udziale również myśliwych i członków Polskiego Związku Łowieckiego.
No właśnie, tutaj takie informacje teraz formalne, bo zakaz wstępu wprowadził wojewoda, nie Nadleśniczowie.
I tak, to służby, rozporządzenie wojewody.
Tak, i służby podległe wojewodzie właściwie mogą tego zakazu nie przestrzegać, bo uczestniczą w poszukiwaniach. Kto może wziąć udział w poszukiwaniach? Na jakiej zasadzie te organizacje miałyby wam pomagać?
Wolontariusze również, którzy są na tyle mobilni i sprawni, żeby móc się poruszać w trudnym terenie, którzy poddadzą się tym rygorom tej grupy, będą stosowali zasady bioasekuracji i po prostu wezmą w tym udział. No nie ma tutaj, przepis nie precyzuje. On oczywiście jest adresowany do określonych grup, tak jak do Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki. My jako myśliwi wykonujemy pewne zadania wynikające z ustawy oraz z rozporządzenia, które nawiązuje zresztą do przepisów unijnych, o czym pan doktor również wspominał. Gdybyśmy tych rzeczy nie realizowali, no to mielibyśmy zarzuty, że nie realizujemy celów statutowych Polskiego Związku. A co do uczestnictwa innych osób, o ile będą w miarę dobrze przygotowane, w sensie możliwości uczestnictwa w tym całodniowym poszukiwaniu, to nie ma takich przeszkód prawnych, bo tak jak powiedziałem, przepis nie zabrania, aby takie osoby brały udział.
Ten przepis jest bardzo formalny. Czy my po prostu nie zadzwoniliście do ludzi, którzy no, mieszkają czasami obok was, mają może czasem nawet w sąsiednich budynkach swoje organizacje, tak mniej formalnie?
Komunikat na stronie internetowej naszym zdaniem jest bardziej efektywny, dociera do większej ilości odbiorców i stąd taka decyzja.
Ja chciałabym, żeby panowie wytłumaczyli, czy ten zakaz wstępu do lasu jest sensowny, bo po pierwsze dużo oskarżeń pada pod adresem właśnie myśliwych i rolników, że przytaczam tak ogólnie może takie komentarze, że to właśnie na kołach tych pojazdów, które wjeżdżają do lasu, roznoszony jest wirus, to po pierwsze. A po drugie wielu mieszkańców na przykład miast zastanawia się, co oni mają z tym wspólnego? Chodzą sobie gdzieś tam na kijki, nie jeżdżą na wieś, nie wchodzą do różnych hodowli i dlaczego jeszcze im się zabrania wejścia do lasu?
No to jest właśnie to, o czym mówił pan doktor, tak? Te zasady bioasekuracji, które jednak się sprawdzają, są stosowane już od kilku lat przy wykonywaniu polowania i przy czynnościach związanych z wchodzeniem do lasu. A one są dosyć uciążliwe, wymagają odpowiedniego oprzyrządowania. To są maty, to są środki dezynfekujące, to są specjalnego typu ubiory, ochraniacze, rękawice, obowiązek czy też zakaz patroszenia zwierząt w lesie, żeby nie rozsiewać tego wszystkiego i nie zostawiać różnego typu tutaj patrochów, które są pozostają przy patroszeniu zwierzyny i tak dalej, i tak dalej. Także nie wyobrażam sobie, żeby zwykły zielonogórzanin chodzący z kijkami wyglądał jak kosmita i chodził z tym całym sprzętem, przestrzegając zasad bioasekuracji i dezynfekując obuwie, czy też ręce za każdym razem. Dlatego też najmniej skomplikowany jest zakaz wstępu i w tym momencie nie mamy do czynienia ani z przenoszeniem przypadkowym tych wirusów, ani też z płoszeniem, przeganianiem, przemieszczaniem tych zwierząt, które kontaktują się ze zdrowymi i tak dalej. Dlatego też uważamy, że ten zakaz ma sens przy czerwonej strefie w tym najbliższym miejscu, gdzie znaleziono padłe dziki. A tak jak już to mówiliśmy, dzisiaj jest dokładnie miesiąc od momentu, kiedy ten pierwszy dzik w okolicach Tarnowa Jeziornego koło Sławy został znaleziony. I teraz mamy powoli ta strefa się przesuwa. Już mamy praktycznie przez Zieloną Górę do okolic Żar i Żegania.
Mhm. Panie doktorze, na przykład muszę też podzielić się tak prywatnie taką refleksją, że wielu znajomych wręcz no, w mediach społecznościowych pisze, że ja będę wchodził czy wchodziła do lasu, to jest wszystko bez sensu, to i tak nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Co pan na to?
No wie pani, Ziemia kręci się bez sensu wokół Słońca i za 2 miliardy lat Słońce pochłonie Ziemię i wtedy wypaluje morze i oceany. No i mój ty Boże, też na to wpływu nie mamy. Natomiast na ten wirus, no ja wiem, teraz ironicznie trochę opowiadam, bo ja czasami, jak pani doskonale wie, za swoje poglądy, czasami w poprzek albo pod wodę, dostaję często jakieś tam kopniaki, albo mnie nie kochają ludzie, w związku z tym, no cóż.
No tak,
no warto jest
taką
coś zrobić.
Ma pan rolę. Mhm.
No odejdź szatanie, nie bądź mi zawadą. No w każdym bądź razie tak to gdzieś jest w Piśmie Świętym napisane. Ja staram się być pragmatyczny, jak powiedziałem, i mówić to, co myślę, z takim, a nie innym doświadczeniem. I wie pani, społeczeństwo, powtarzam, cały czas się, to nie społeczeństwo, globalizacja, ludzie, internet pomaga temu, żeby powstawały 2-3 tylko teorie i każda jest najważniejsza, moja, a innych już nie. Często nie słuchamy ludzi, którzy naprawdę mają, po drugiej stronie barykady stoją i mają naprawdę również równoważne argumenty. Równoważne, bo tutaj trudno nam jest powiedzieć, czy pan leśniczy ma, pan myśliwy ma rację, czy weterynarz ma rację. No równie dobrze możemy powiedzieć, pomódlmy się za dziki, no ale czy to coś da? Ja nie wiem. No wie pani, starajmy się robić coś, co rzeczywiście ludzie, którzy mają pogląd na wirusologię, na epidemiologię, którzy coś w tym kierunku wiedzą, bo to nie jest tak, że myśliwi sobie uraili to nie wchodzić do lasu. To wszystko jest sterowane przez weterynarzy, przez służby sanitarne, więc epidemiologia tej choroby jest poważna. I teraz na zasadzie, mam złość do myśliwych, bo to tak działa w dużym stopniu, mam złość do myśliwych, bo strzelają do zwierzątek, to ja im teraz stanę w poprzek, a co, niech będę chodził po lesie, no i co, niech wyzdecha więcej dzików? No, tak to ja rozumiem. No ja myślę, że tu trzeba trochę głowę, wszyscy muszą posypać popiołem, zastanowić się, wziąć krok trochę do tyłu albo przynajmniej głębszy oddech i pomyśleć się, co będzie lepsze dla dzików. Dla jednostki, no pewnie zostanie zastrzelona, ale dla populacji łatwiej chyba ją w ten sposób będzie uratować. Ona się odnowi, to jest bez dwóch zdań. No ale też bądźmy pragmatyczni w stosunku do nas, do gospodarki krajowej. No wie pani, ja nawet jeżeli na kogoś jestem zły, to nie staram mu się robić psikusa na złość, bo to nie o to tu chodzi. A ASF, dzik, ta cała historia są rzeczami bardzo, bardzo, bardzo ważnymi, bardzo delikatnymi, więc wszyscy powinni jakby podziałać logiką, a nie tylko emocjami. Tak uważam. Tylko tyle mogę powiedzieć i chyba tyle.
Parę lat temu przysłał mi pan zdjęcie dzika. To było robione zdjęcie w Zielonej Górze. I przecież dziki wchodzą do miast, czy odwrotnie, miasta się tak rozrastają, że zajmujemy terytoria zwierząt. No i właśnie to jest chyba kolejny aspekt tej sprawy, bo nie musimy wchodzić do lasu. Dziki są tutaj, na miejscu. Żywią się w paśnikach, czyli w śmietnikach, w których zostawiamy bardzo dużo jedzenia. No i co w tej sytuacji? Komplikuje się sprawa.
Ale ja powiedziałem, że ona nie jest prosta. Ja jeszcze może tylko odbiję jeszcze tak jak gdyby piłeczkę. Czy wszyscy szanują przyrodę tą, którą mamy w miastach? Czy my szanujemy tą przyrodę, którą mamy zaraz za miastem? Czy te osoby, które chodzą na kijki, chodzą po bezdrożach, po kniejach? Nie, oni chodzą po ścieżkach rowerowych, po betonowych ścieżkach, bo w życiu by nie weszli do lasu, bo mają zajebiszcze adidasy, fajne stroje, światełko odblaskowe, bo chodzą czasami po lesie do szpanu, po obrzeżach lasu, bo do lasu nie wejdą. Bo boją się kleszczy, boją się czegoś tam jeszcze, tych komarów i w ogóle. W związku z tym ja trochę tak patrzę na ludzi. A w mieście chcemy wykoszone trawniki, chcemy wyprostowane rzeki, nie chcemy komarów i 10 000 rzeczy, które w przyrodzie są, my ich nie chcemy. Więc czasami na te osoby patrzę z politowaniem, czasami rzeczywiście również ze złością, to tak. Natomiast wchodzimy w lasy. To prawda, ale zwierzęta też są trwane. Miasta składają im ofertę dobrego żarcia, dobrego życia, mniej drapieżników, nie ma myśliwych, a z psem takim jak pani Nabel, pies czy Izy Kwiatkowskiej, dwa pieski, to dzik sobie poradzi, a w ogóle się nie będzie tym przejmował, bo to nie kategoria dla niego. W związku z czym, no cóż, idzie do śmietników, bo to my nie wyrzucamy, my nie dbamy o to, żeby one nie miały co jeść. Zwierzę jest tylko zwierzęciem. Zwierzę wykorzystuje sytuację. Często nie myśli tak jak my. Po prostu tam, gdzie ma dogodne warunki. Locha raz wyproszona, raz młode, które w tym życiu, w tym parku nauczyły się żyć w tej naszej dżungli, one nie pójdą do lasu, bo las dla nich jest wrogi, a tamte dziki, które tam siedzą, to są dziki złe, dziki straszne. One znają dziki miejskie, one tu mają swoją populację, swoje życie. ASF przyjdzie do Zielonej Góry, zaczną padać na trawnikach. nie będzie innego schematu. A więc cały czas sytuacja trudna. Co z nimi zrobić, z tymi dzikami w lesie? Ja pani nie powiem. To rzeczywiście trzeba zostawić fachowcom. W tym wypadku ja nie znam innych, jak tylko myśliwych. My, jeżeli będziemy te dziki przeganiać z prawej strony na lewą Zielonej Góry, no to niczego dobrego nie zrobimy. Doprowadzimy, że wszystkie się wymieszają, wszystkie zachorują, wszystkie padną. Tak.
Panie Piotrze, to jest w takim razie pytanie do pana. Braliście pod uwagę tą kwestię, że chociażby w samej Zielonej Górze sporo dzików?
Tak, w Zielonej Górze i w innych miastach widzieliśmy tydzień temu reportaż z Poznania, gdzie dziki próbowały na placu zabaw w przedszkolu się urządzić. Niektóre były agresywne, niektóre nie, ale był to problem. Przyjechały służby miejskie, jakoś sobie z tym problemem poradziły, przegoniły je po prostu do pobliskiego lasu, ale to rzeczywiście jest problem, a myśliwi w tym momencie praktycznie mają bardzo ciężkie zadanie, ponieważ zarówno regulamin polowań, jak i prawo łowieckie
zabrania.
Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, kwestie bliskości budynków mieszkalnych, takie klasyczne metody, które się stosuje podczas polowań indywidualnych, nie wchodzą tu w rachubę. Były stosowane odłowy. Była firma, która na zlecenie miasta działała i stosowała pułapki, po prostu wywoziła te dziki. Z tym, że no teraz pytanie, gdzie te dziki wywieźć, jeżeli mamy strefę, w której chcemy je zredukować, to z kolei wywożenie je z powrotem, ich z powrotem do jakiejś innej strefy.
To będzie problem
będzie,
miasta?
Będzie, no jest to problem, co zrobić z tymi złapanymi dzikami. Tak? I ja widziałem rozwiązanie działające na przykład w Niemczech, w Berlinie, gdzie istnieje instytucja łowczego miejskiego. I to jest osoba, która posiada odpowiedni sprzęt, odpowiednie warunki i wykonuje polowanie indywidualne również w mieście. Jakoś te przepisy są tam prawdopodobnie złagodzone. A Berlin, jak wiem, jest to miasto, które posiada strasznie dużą ilość i wody, i zieleni. I ten problem dzików w Berlinie właśnie w ten sposób się rozwiązuje, że ten łowczy miejski, mający uprawnienia do polowań indywidualnych, oczywiście w takiej porze, kiedy Berlińczycy słodko śpią, przy użyciu broni, która nie robi huku, hałasu i po prostu w jakiś taki sposób, który godzi różne tutaj sytuacje, rozwiązuje ten problem.
Ale nie widzi pan innego rozwiązania, jak tylko takie, żeby zastrzelić? chodzi mi o ten
dzika
problem.
Można albo złapać do klatki, tak? I mieliśmy takie sytuacje, że po prostu wchodziły młode alochanie albo odwrotnie i wywieźć, albo po prostu zastrzelić. No innej możliwości nie ma. No dziki raczej nie reagują na, inaczej na ludzi. No, są dziki przy przeprawie promowej do Świnoujścia, które tam czekają na turystów i stoją obok i czekają, aż się zacznie karmić. Ale to jest właśnie dowód na to, jak te dziki zaczynają się asymilować, jak ludzie sami poprzez nieodpowiedzialne działania zachęcają je do bliskości z człowiekiem. U nas rzadko się widzi nawet na parkingach przydrożnych prawidłowo skonstruowane kosze na śmieci, które są tak skonstruowane i zabezpieczone, że nie ma możliwości, aby zwierzę do niej się dostało. Są poopisywane, są prośby, aby je zamykać. Są, przypominają takie małe po prostu bunkierki i tam odpadki wrzucone są bezpieczne. Tam te zwierzęta nie mają co szukać. U nas często takie miejsca są praktycznie niezabezpieczone. Śmieci są nieopróżniane, one się walają, to przyciąga zwierzęta. To samo mamy do czynienia z tym samym na osiedlach.
Cytując pana doktora Zawadę, mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to trochę płacz nad rozlanym mlekiem, bo problem mamy w tej chwili, co zrobić z tymi dzikami, które są w mieście i co zrobić, żeby nie zostały zarażone, a jeżeli
Całe szczęście, że w mieście nie ma tych ferm, które produkują wieprzowinę. Tutaj nie ma zakładów Balcerzaka czy tam innych zakładów, które mają po kilkadziesiąt tysięcy tuczników i tutaj ta bliskość zarażonego dzika nie będzie powodowała konieczności zamknięcia czy ubicia wszystkich świń w wielkiej przetwórni, tak jak tu mamy przetwórnie bliżej Nowej Soli czy bliżej Sławy i tak dalej. Także to jest te całe szczęście, że ten miejski dzik nie stwarza zagrożenia do likwidacji hodowli, bo one się tutaj po prostu nie znajdują.
W tej chwili nie polujecie?
Nie polujemy w strefach czerwonych, czyli te są trzy rodzaje stref, czerwone, żółte i białe. I w strefie czerwonej obowiązuje w chwili obecnej całkowita cisza i zakaz jakichkolwiek polowań, również powiązany z tym zakazem wejścia spacerowiczów, osób trzecich i tak dalej. Nawet gospodarka leśna jest prowadzona w inny sposób. Lub też wstrzymana w niektórych momentach, a w strefach żółtych, czyli w tych, które uznano za bezpośrednio przylegające do tego pierwotnego ogniska zarazy, zaleca się, i to właśnie uczynił w tej chwili wojewoda wielkopolski, zaleca się przerzedzenie tej populacji, tak aby ewentualne osobniki chore ze strefy czerwonej nie miały z kim się kontaktować, żeby nie następowało dalsze przenoszenie tutaj tego wirusa, aczkolwiek wykonywanie polowania w tej strefie żółtej wiąże się ze ścisłymi rygorami bioasekuracji, zakazem patroszenia w łowisku itd., itd. I to już o tym wcześniej mówiłem.
Ten nakaz odstrzału sanitarnego wydany przez wojewodę konsultowany z myśliwymi?
Oczywiście, no bierze się pod uwagę głos Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczego Krajowego Ministerstwa, które nadzoruje pracę myśliwych. Myślę, że tu jest jakaś wypadkowa w tych sztabach kryzysowych wszystkich głosów, bo my również bierzemy udział w tych sztabach. I są to decyzje z uwagi na to, że jest to choroba zwalczana z urzędu administracyjnego wydawane przez wojewodę, ale z pewnością przy udziale wszystkich środowisk, również środowiska rolnicze tutaj bardzo dużą presję wywierają na podjęcie decyzji w tym zakresie.
No tak. Myśli pan, że kiedy ta decyzja zapadnie? Bo ona chyba zapadnie.
Sądzę, że to właśnie takie same zjawisko, jakie w tej chwili jest, czyli od dwóch czy trzech dni decyzja o odstrzale w strefach żółtych w bezpośredniej bliskości z naszym województwem właśnie ma na celu to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli przerzedzenie tej populacji na styku z tą strefą czerwoną i z pewnością również u nas będzie miało to miejsce. To jest oczywiście powiązane taka decyzja z kwestiami finansowymi, bo trzeba zapewnić siły, środki i finanse, żeby to zrealizować, bo to już nie jest takie typowe polowanie, tylko to jest realizacja odstrzału sanitarnego na zasadach wykonywania polowania. To są troszeczkę inne rzeczy. Stosuje się inne reguły, inne zasady rozliczeń i tak dalej.
Na zakończenie ponawia pan apel do organizacji?
Z pewnością. Myślę, że tutaj powinniśmy w takich momentach się jednoczyć, zaprzestać podejrzeń o złośliwości, a wiedza o tym, co się dzieje z tymi zwierzętami, w jaki sposób umierają i co może ewentualnie je uratować w przyszłości, o czym mówił pan doktor, że ta mała populacja, ale zdrowa, może odbudować w przyszłości te duże stada. Będzie potrzebna również ekologom, bo są tacy ekolodzy, którzy o tym wiedzą, rozumieją i nie poprzestają tylko na tym, aby nawoływać do blokady czy bojkotowania tego typu odstrzałów sanitarnych.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze, ja chciałam pana jeszcze zapytać o karpie, ale jeżeli będzie taka możliwość, to zostało nam niewiele czasu, to chciałabym szerzej w ogóle sprawie ryb świątecznych i tej całej akcji dotyczącej tego, żeby wykluczyć karpia ze stołu świątecznego, przenieść na następną audycję, jeżeli będzie taka możliwość. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Biolog dr Zbigniew Zawada.
Dziękuję bardzo.
I pan Piotr Brzozowski, rzecznik i członek zarządu okręgowego PZEU w Zielonej Górze.
Dziękuję również.